Twoje błogosławieństwa ten czas. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, Duchu Święty, abyś teraz przenikał wszystkie nasze umysły i serca. Prosimy Cię, abyś nas uzdalniał do tego, żeby słyszeć Twój głos we wszystkim, w każdym momencie, kiedy do nas przemawiasz przez drugiego człowieka. O tę wrażliwość na to słuchanie przez drugą osobę. Szczególnie Cię prosimy w tym momencie na czas tych rekolekcji, ale nie tylko, na czas całego życia. O to Cię, Duchu Święty, z całego serca prosimy, który żyjesz i królujesz.
Na wieki wieków. Amen.
To jest taka szczególna też łaska, prawda? Takie wrażliwości, kiedy jak Bóg do nas mówi przez drugą osobę, wiecie, ktoś z kimś rozmawiamy czasem, ktoś jakiś monolog do nas prowadzi i nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że w tym momencie właśnie wiecie, że przez tą osobę coś do was powiedział Bóg i to jest tak oczywiste, że to jest po prostu czymś bardzo miłym. To jest łaska, o którą trzeba prosić też, żeby to słyszeć. Natomiast, tylko jeszcze wyjaśnię, bo zapomniałem, szary kolor habitu, tak na marginesie zupełnie, bo nie wszyscy rozumieją taki krótki wykład historii, ponieważ to też wytniemy. Brązowi, najczęściej franciszkanów się kojarzy z brązowym habitem, prawda? No, a tylko nie chcę być teraz tym, który będzie mówił, wiecie, żeby podział, my jesteśmy prawdziwi, bo to w ogóle nie w tym rzecz. Dlaczego? Rzeczywiście jest tak, że od XVI wieku bardziej, ale to jest od początku, są takie trzy gałęzie główne franciszkanów. Są franciszkanie konwentualni, to jesteśmy my w czarnych habitach w Polsce, ale zawsze był ten habit szary i teraz jakby jest możliwość wrócić do szarego, więc te czarne będą znikały. I potem są ta gałąź brązowych. Oni mają takie jeszcze mniejsze śliniaczki, takie tutaj brązowe. Tak najbrzydsze mają habity chyba ze wszystkich. Bo wiecie, że to bardziej ubodzy są, więc na sobie wcieli jeszcze. No takie śmieszne. Ten kapistran biegał po Krakowie, obcinał konwentualnym podobno te kaptury z tyłu. I są kapucyni, którzy mają też brązowe, takie bardzo szpiczaste, ładne kaptury. Bardzo ładne habity. Ojciec Pio to są właśnie oni.
Przepraszam, Darmstadt jeszcze jest czwarta gałąź.
Tak, jeszcze
Kubarki,
są.
Bazyla i Szling, franciszkanie chodzą w miniówkach. Habity mają za kolana.
No, tacy.
Tak, żeby się upokorzyć.
Tak. No. I tą surę też niektórzy jeszcze w dzisiejszych czasach sobie wycinają. Mi natura zagwarantowała. Więc są te trzy. Ale tak rzeczywiście patrząc historycznie, no to ten następca Franciszka, generał zakonu, no to jest w naszej linii konwentualnej, czyli ta gałąź właśnie paradoksalnie czarna, szara, to są ci franciszkanie w tej jednej linii. Ale mówię, że te podziały są umowne i to oczywiście nastąpiły w XVI wieku, ale od początku jakby były te tendencje. Po prostu byli bracia, już za życia Franciszka on się oburzał, bo on chciał żyć jak żyć, a byli tacy, którzy przychodzili i chcieli żyć bardzo w takich, jakieś tam tworzyć strukturę usystematyzowaną. No i on też się musiał na to zgodzić po prostu, więc bracia już zaczęli żyć w klasztorach, nie jak wcześniej gdzieś tam on, tym życiem wędrownym. Więc takie ruchy, jakby wizje były od początku, no i to znalazło po prostu... stało się tak, że są te trzy gałęzie, ale jak tak patrzeć uczciwie, no to żyjemy bardzo podobnie jakby, prawda, bo też ci brązowi i kapucyni się odszczepili w jakiejś takiej opozycji, że już nie żyjemy tak, jak Franciszek chciał i tak dalej, więc tworzymy coś nowego, a dzisiaj żyjemy podobnie, więc szary habit, i to już w starych pismach z XIII wieku jest szary, bardziej taki szary, brunatny. I tam nawet było zapisywane już, że dwie nici czarne, jedna biała, więc to jest tak zupełnie na marginesie, ale można franciszkanów kojarzyć z szarym habitem, jak najbardziej to jest poprawne. Tyle tytułem wstępu, woli wyjaśnienia szarego koloru, więc zapomnijcie o brązowym. Żartowałem, nie, brązowi są... No. Teraz w ogóle staw w związku z liczbą braci, i to jest ważne historycznie, że w Krakowie już, ponieważ też uniwersytet, to poszło od Stolicy Apostolskiej i trochę te wszystkie filie trochę poukrócał. Prawda, są nowe wymagania co do liczby, więc my już od kilku lat studiujemy razem z kapucynami i dołączyli jeszcze bracia Bernardyni właśnie i reformaci, więc wszyscy mamy już wspólne studium, co jest bardzo ważne, też dobre, bo my się poznajemy i już te wszystkie historyczne podziały po prostu są, wiecie, passé, już koniec. To jest czymś dobrym. Natomiast idąc już, pochylając się nad tajemnicą naszych błogosławieństw, to idziemy już mocno w nasze czwarte błogosławieństwo, czyli błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I tę konferencję chcę poświęcić samej idei sprawiedliwości, żeby zrozumieć w ogóle, czym jest sprawiedliwość w oczach Bożych. Tak jest. A na późniejszej konferencji powiemy już o samym łaknieniu, pragnieniu sprawiedliwości. Więc dlaczego to jest tak ważne, żeby mówić o samej sprawiedliwości, żeby ją dobrze zrozumieć? To myślę, że wystarczy, jak sobie zadamy pytanie wszyscy, z czym nam się kojarzy sprawiedliwość? Co my nazywamy sprawiedliwym? Oczywiście sami sobie musicie na to pytanie teraz odpowiedzieć, ale bardzo ogólnie mówiąc, jak myśmy zobaczyli na historię świata, to jedna z takich pierwszych zasad, którą wymyśliliśmy jako ludzkość, to była zasada, pamiętacie na pewno, oko za oko, ząb za ząb, prawda? To jest poważnie sprawiedliwa zasada, nawet ją w Biblii też znajdziemy, to jest takie, no, ty mi, to ja tobie. No i trudno powiedzieć, że to nie jest sprawiedliwe, prawda? Jest to powszechnie stosowane, dzieci w przedszkolu stosują, jak ktoś mi zabawkę zepsuje, ja mu zepsuje, albo jak kojarzycie film Sami Swoi, tam jest ta piękna scena, jak sobie tam nawzajem rozwalali. Ty mi, to ja tobie też, więc jest gdzieś w nas to pierwotne pojęcie sprawiedliwości. I oczywiście, czyli takie porówno, prawda? To jest sprawiedliwie, że dzielimy się porówno. Tylko jak ktoś waży 150 kilo, a ktoś 50 i podzielimy frytki na pół, no to jest sprawiedliwie. Ale jednocześnie nie jest sprawiedliwie, czujemy to, prawda? Więc jest, mamy jakiś kłopot z poczuciem sprawiedliwości. Jest też tak, że na pewno znacie takie porzekadło, powiedzenie, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, nie? Ale gdyby tak było w takim naszym pojęciu sprawiedliwości, no to za każdy nasz wyczyn musiałaby być kara. Czyli no to jest głupie powiedzenie zasadniczo. To jest takie trącące trochę karmą, nie? Że na pewno wróci prędzej czy później nas dosięgnie sprawiedliwość jakaś. I z innej beczki też, gdyby nam na przykład ktoś coś ukradł i nie chciał oddać, albo zrobiłby nam coś złego i nie chciał naprawić tej szkody, to sami byśmy powiedzieli, że to jest niesprawiedliwe. Bo my nie lubimy być niesprawiedliwie traktowani. W szkole, prawda, dzieci uczyłem chwilę, to właśnie czasem zrobiłem jakiś faux pas i już było, że to coś zrobiłem nie tak, bo kogoś źle potraktowałem albo inaczej. Musiałem uważać. Dziękuję bardzo. I mam też na przykład znajomą, i ona jest, no jest poważnie chora, jest niepełnosprawna i wszyscy lekarze, do których chodzi, mówią, że no wiecie, powinna mieć rentę jakby od państwa, bo nie jest w stanie pracować. No ale specjaliści w ZUS-ie mówią, że nie i nie dostaje tej renty i to jest dla niej wielkie poczucie niesprawiedliwości. Albo w czwartek rozmawiałem ze znajomą i trochę mnie rozśmieszyła, bo zaczęła od słów, to jest niesprawiedliwe. I zaczęła mówić, jak jej mama mówi źle o jej mężu, prawda? Bo ma siostrę też i ta siostra jej też ma męża i ta mama jej mówi, że bo tam się okazało, że ona pomalowała sobie, wiecie, kobieta jest teraz, oczekuje dziecka, pomalowała sobie ściany w domu i ta mama jej naskoczyła, że twój mąż jest leniem w ogóle, że nie robi nic, wiecie, no bardzo tak nieładnie i oczywiście porównując go do męża tej młodszej siostry, tamten to wszystko zrobi koło domu, w ogóle jest super, no i ta znajoma mówi, że to jest takie niesprawiedliwe, dlatego że nie jest tak, że ten mąż po prostu jest dobrym mężem i robi bardzo dużo. Ona zwyczajnie chciała sobie sama to mieszkanie pomalować, więc taka nadinterpretacja, ale dla niej to było niesprawiedliwe, że ktoś tak mówi. No to jest bardzo trudne, jeżeli ktoś też nas oczernia, to jest takie, mamy poczucie, że to jest niesprawiedliwe, że tak się dzieje. I te wszystkie przykłady, one dowodzą tego, że my mamy jako ludzie bardzo mocno wpisaną taką potrzebę, takie pragnienie sprawiedliwości. Mamy to. I z tego na przykład powodu też w ogóle ludzkość wypracowała instytucję sądów, prawda? Żeby wyrokować sprawiedliwie w różnych sprawach i wymierzać sprawiedliwość. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, symbolem sądu jest Temida chyba, tak? Że tak, tak, właśnie, że prawda, te zasłonięte oczy, waga, żeby było maksymalnie, jak to tylko możliwe, żeby te argumenty wyważyć dobrze, żeby osąd był sprawiedliwy, więc staramy się to robić i sądy oczywiście są potrzebne, bo w przypadku braku możliwości jakiegokolwiek porozumienia między stronami musi być ktoś, kto rozsądzi, albo w przypadku jakichś różnych oszustw czy przestępstw, więc próbujemy jako ludzie być sprawiedliwi. Znowu się potwierdza to, że to pragnienie sprawiedliwości po prostu w nas jest. Jest i właściwie no można by na tym skończyć tę konferencję i w ogóle myślenie o błogosławieństwach, powiedzieć: Panie, wypełniamy Twoje przykazanie, staramy się być sprawiedliwi, wszystko jest okej. Tylko pytanie, czy nasza sprawiedliwość pokrywa się ze sprawiedliwością Bożą? Czy pragnienia bycia uczciwie traktowanym przez innych wpisują się w błogosławieństwa wygłoszone przez Jezusa na górze? I znowu idąc dalej, jakbyśmy zobaczyli na samą definicję taką słownikową sprawiedliwości, to przeczytamy, że sprawiedliwość to jest uczciwe, prawe postępowanie. I to jest już bardzo bliskie temu, czym jest sprawiedliwość. Zaraz powiemy. Pamiętacie na pewno 6 prawd wiary, prawda? Gdy na wyrywki spytał o którąś prawdę, to byśmy powiedzieli. Śmiałem się we Wrocławiu ze znajomą. Przyznaję się, że to było rok temu. Taka młoda dziewczyna i tak siedliśmy gdzieś chyba przy herbacie. Wiecie, ja po studiach teologia, wszystko, nie katechizm. I wszedł temat właśnie 5 przykazań, 6 prawd wiary. Wiecie, taki katechizm niemały. I tak się zacinałem po prostu. Mówię, no pamiętam jakby o czym są, ale nie wyrecytuję. I śmialiśmy, że nadrabialiśmy, ona też już taka zaangażowana, mocno uczyliśmy się tych rzeczy od nowa, jakby 5 przykazań kościelnych i 6 prawd wiary. Ale pierwszy na pewno znamy i drugi, jest jeden Bóg. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Oczywiście dzisiaj jest, wiecie, to jest takie kontrowersyjne, wzbudza różne emocje w ludziach, że jak tu Bóg jest sprawiedliwy, że karze, a gdzie tutaj miłosierdzie i tak dalej, że to jest taka prawda wiary, może nie wiem, może gdzieś tam wyprodukowana przez takie średniowieczne jakieś tam scholastyczne myślenie, może to jest pokłosie właśnie tego. I rzeczywiście wydaje się, że gdybyśmy patrzyli na sprawiedliwość tylko i wyłącznie przez pryzmat tej prawdy wiary, to bardzo byśmy spłucili ideę sprawiedliwości Boga, a tego nam nie wolno robić. Bo ta prawda wiary, takie rozumienie, ono się wpisuje bardziej w nasze rozumienie sprawiedliwości, takie nasze, nawet europejskie bardzo. I wydaje mi się, że niepotrzebnie sprawiedliwość tutaj jest tak mocno złączona z funkcją sędziego. Ale to zaraz zobaczycie, dlaczego tak jest. Oczywiście, że Bóg jest sędzią i trzeba tak powiedzieć. On jest tym, który rozsądza, kto ocenia, ale nie tylko. I sprawiedliwość jego nie polega tylko na tym, nie sprowadza się do tej funkcji. Choć jest to ważne, jeszcze teraz o tym powiem, że Bóg jest sędzią i nie tylko jest tym, który może sądzić, ale Bóg jest tym, który ma prawo decydować, co jest dobre i co złe. I nikt więcej, nikt poza Nim. I Biblia wielokrotnie mówi o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. Od początku, co jest związane właśnie również z Jego funkcją najwyższego sędziego. I to On określa, co jest sprawiedliwe, a co nie jest. Wynika to po prostu z charakteru Jego działania. Świat w ogóle dziś próbuje właśnie postawić koncepcję sprawiedliwości ponad Bogiem. Jakby idea sprawiedliwości była czymś większym niż sam Bóg. Prawda? System wartości świata próbuje ignorować wyłączność kompetencji Boga do decydowania o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie jest. Tymczasem no to punkt widzenia Boga właśnie jest punktem odniesienia do właściwego zrozumienia, czym jest sprawiedliwość, gdyż tylko Bóg definiuje ją w sposób absolutny. I nigdy więcej. A jest tak rzeczywiście, że ludzie w różnych ustrojach społecznych no, trochę się temu przeciwstawiają, prawda? Że i ta taka sprawiedliwość ustanawiana przez ludzi bardzo często jest odzwierciedleniem jakichś interesów tylko poszczególnych grup społecznych, politycznych, mających wpływ na legislację, na ustawodawstwo. I to właśnie takie grupy ludzi często w świecie próbują na nowo definiować to pojęcie sprawiedliwości oraz wpływać potem na kształtowanie moralne zrozumienia tego pojęcia. I to jest wielki kłopot. I wiecie, takie myślenie jest po prostu trochę bałwochwalstwem. I weźmy za przykład aborcję, prawda? Że bardzo częstym argumentem ludzi na Zachodzie, też w Polsce, jest to, że prawo pozwala. To jest przykład, prawda? Że prawo pozwala, więc jeżeli ja robię coś zgodnie z prawem, to nawet mógłbym się pokusić o powiedzenie, że jestem sprawiedliwy w obliczu prawa. Tylko że to prawo jest ustanowione w opozycji do tego, co jest nam objawione przez Boga. Więc to jest bałwochwalstwem, jest bardzo czymś złym i tak się też dzieje. Tymczasem Bóg jest sędzią, On decyduje, co jest dobre, a co złe. I takie podejmowanie prób, wiecie, wyznaczania innych standardów sprawiedliwości niż boskie, no nawet w perspektywie eschatologicznej, czyli życia wiecznego, i tak są skazane na porażkę. I tak. Ponieważ żaden człowiek nie jest sprawiedliwy sam z siebie, a każda niesprawiedliwość w tym świecie to wzbudza tylko Boży gniew i separuje człowieka od Boga. Ale idźmy do Biblii i myślę, że wiecie, po przeczytaniu wielu jakichś opracowań różnych, szukając wielu inspiracji, to myślę, że najtrafniej i najprościej ujął to w takiej jednej konferencji ojciec Janusz Pyda, ponieważ znaczeń sprawiedliwości w Biblii jest dużo i to słowo pada bardzo, bardzo wiele razy. Jak się od wielu tygodni przygotowywałem, to wyłapywałem w psalmach wszędzie, mówię sprawiedliwość, a potem jak sobie to wszystko przed oczy postawiłem, to mnie to przygniotło. Mówię, że już nie wiem po prostu za czym iść. I w konsekwencji żadnego chyba poza 3 cytatami jakby nie użyję, nie mogę użyć, bo jest ich za dużo po prostu. Ale,
przepraszam, ale no. Na pociechę mogę, dopowiedzieć, że dzięki temu czcigodny ojciec jednocześnie prowadzi na tych rekolekcjach podyplomowe studium dla jednej z naszych sióstr, która jest sędzią z zawodu.
Ja już nic nie powiem. Nie żartuję. To zaraz dojdziemy do definicji, która jest taka kluczowa, myślę, dla nas wszystkich i ważna. Ale po kolei. On wyróżnił, ojciec Janusz, tak bardzo mi się spodobała jego konferencja, bo w obliczu tych różnych pojęć wyróżnił takie dwa, żeby ująć sprawiedliwość widzianą właśnie oczami Biblii. Mówi, że my mówimy, świat jest sprawiedliwy, czyli to jest to pierwsze, czyli świat jest uporządkowany. Prawda? Czyli sprawiedliwość jako pewien porządek. Czyli świat uporządkowany to jest świat, gdzie rzeczy mają się tam, gdzie powinny się mieć. Czyli gdyby świat się tej idei sprawiedliwości podporządkował, to powiedzielibyśmy, że wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest jak zegarku. Po prostu byłby porządek. I tym jest sprawiedliwość Boża, jest porządkiem. I taki przykład, może Fontenny trochę podawał, ale żeby zrozumieć jakby dobrze, to mówi, to weźmy za przykład, gdybyście chcieli pójść na... Teraz mamy maj, załóżmy, że są tutaj majówki, prawda? Załóżmy, że msza jest o 18, majówka o 17.30 i macie wielkie pragnienie iść na majówkę. Pracujecie przez kilka dni w tygodniu, ale jeden dzień macie wolny i chcecie iść na majówkę, uczcić Najświętszą Maryję Pannę. No idziecie na majówkę, bo przeczytaliście na stronie, że jest o 17.30. Jeżeli znaleźliście na stronie oczywiście taką informację, czasem jest kłopot. No idziecie i nie ma tej majówki. No i idziecie do proboszcza pytać, czemu nie ma majówki, że przecież każdego dnia powinna być. On mówi, że akurat dzisiaj stwierdził, że nie będą robić, że nie będzie robił. No dzisiaj nie. I to jest, wiecie, człowiek normalny się oburzy, prawda? A Żyd właśnie w Starym Testamencie powiedziałby, że to jest niesprawiedliwe. Bo jeżeli jakby proboszcz powiedział, że będą te majówki każdego dnia, a jej nie zrobił tak po prostu, to jest niesprawiedliwe. Bo sprawiedliwe byłoby wtedy, kiedy byłby wierny temu, co zamierzył. Czyli jeżeli jestem wierny temu, co zamierzam, to jest sprawiedliwością. A jeżeli nie jestem, to jest to niesprawiedliwe. I dlaczego właśnie i tak? I z tego właśnie powodu autorzy biblijni tęsknią za sprawiedliwością. Jak weźmiecie Stary Testament, to oni się bardzo często modlą o sprawiedliwość. Oni wołają do Boga o to, aby właśnie dostąpili Jego sprawiedliwości. Bo Bóg zawsze postępuje zgodnie z tym, co ustalił. I cały porządek w świecie, również w człowieku, no, był na początku, ale został zburzony przez grzech. I nie ma tego porządku już, który był. Ani w świecie stworzonym. Człowiek już nie zajmuje się światem jak wcześniej. Nie wiem, przyroda nie jest nam tak podporządkowana, jak czytamy o tym w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Właśnie przez grzech. I w człowieku również ten porządek został zaburzony. Nie ma w nas tego porządku. I dlatego jest to wielkie wołanie w całym Starym Testamencie o sprawiedliwość. Jest przyzywanie Bożej sprawiedliwości, która została odsunięta. Czyli przyzywanie Bożego porządku. Czyli jak autor biblijny, psalmista modli się o sprawiedliwość, to modli się o przywrócenie tego porządku w świecie, w którym żyje i również w sobie samym. I to jest bardzo ważne. I ten, wiecie, bałagan, który jest, powiedzmy w cudzysłowie, on się po prostu wkradł w ten świat. I tak jak święty Paweł mówi, nie czynimy przez to tego, co chcemy. Że niższe władze jakby nie są podporządkowane czasem wyższym władzom, prawda? Paweł mówi, że nie czynię tego, co chce. I my też tego doświadczamy, że, nie wiem, wiecie, obiektywnie stwierdzamy, że korzystnie dla nas będzie pójść na spacer, albo się przebiec, albo cokolwiek zrobić. Nie, na 2 godziny, bo mamy czas, ale wyjmujemy telefon i, wiecie, scrollujemy po prostu 2 godziny. I to jest zły wybór, nie robimy tego, co chcemy. Nie ma w nas tego porządku. A myślę, że jeszcze dobrym przykładem jest to, na przykład pożądliwość, prawda? Tego zaburzenia hierarchii, że po grzechu pierworodnym człowiek doświadcza czegoś takiego jak pożądliwość, czyli w obliczu dobrej seksualności, która jest wielkim darem od Boga i jest dla małżonków, ale dla każdego człowieka, wkrada się pożądliwość, która nagle chce po prostu kierować człowiekiem. I ona powoduje to, co powoduje u mężczyzn, działa inaczej, u kobiet inaczej. I popycha ludzi w stronę grzechu. I wczoraj przywoływałem ten fragment, kiedy Jezus odwoływał faryzeuszy do początku, bo w dużej mierze to się odnosiło właśnie do tego, do relacji kobiety z mężczyzną. I w tej odpowiedzi Jezus zaznacza, że teraz, żeby ten nowy kierunek, żebyśmy panowali nad pożądliwością. I to się dzieje, jeżeli ktoś chce. I w momencie, kiedy człowiek zaczyna panować nad pożądliwością, to doświadcza niezwykłej wolności i satysfakcji, bo nagle przeskakuje, że to już nie pożądliwość mną kieruje, prawda? A jeszcze, żeby to zobrazować, to bardzo często dzisiaj jest taki argument wysuwany i człowieka się zrównuje z światem zwierząt. Mówi się, prawda, że jest instynkt, że jest potrzeba i teraz trzeba się temu podporządkować. Ale tak nie jest. I Biblia o tym jasno mówi, Jezus o tym jasno mówi, że my mamy rozum i my mamy nad sobą panować i nad grzechem. To są pierwsze strony Biblii, gdzie Bóg mówi do Kaina, że masz panować nad grzechem, prawda? Więc mamy panować nad tym. Więc teraz Duch Święty przywraca nam tą harmonię. Czyli wołanie o sprawiedliwość będzie również wołaniem o przywrócenie porządku w nas samych. Że niższe władze służą wyższym. I to jest pierwszy obraz sprawiedliwości Boga, prawda? Czyli sprawiedliwość jako pewien porządek, harmonia wszędzie. A drugi obraz sprawiedliwości Bożej wynika z definicji, którą znamy. Bo chyba najbardziej znana i też bardzo trafna definicja sprawiedliwości jest taka, że sprawiedliwość oznacza oddać komuś coś, dać komuś coś, na co zasługuje, prawda? Czyli oddajemy komuś coś, na co zasługuje, co mu się należy. Czyli to jest sprawiedliwe, kiedy daje drugiemu to, co mu się słusznie należy. I to teraz będzie dotyczyło Boga i bliźnich. Czyli na przykład względem bliźnich mamy czcić ojca i matkę swoją, prawda? Ten szacunek po prostu się im należy. Człowiek sprawiedliwy to jest taki, który oddaje im tą cześć. Czy na przykład przykazanie wcześniej, które dotyczy, prawda, świętości dnia szabatu akurat, jest tym samym. Czyli jeżeli w niedzielę, przynieśmy to na nasz grunt, jeżeli w niedzielę idziemy do kościoła, to oddajemy Bogu w ten sposób cześć, prawda? Oddajemy Mu to, co Mu się słusznie należy. I to jest jak najbardziej sprawiedliwe. I raz w tygodniu sobie o tym przynajmniej ludzie przypominają. I Nie wiem, czy czujecie też, że już w tym momencie, w tej definicji widać, że sprawiedliwość nie sprzeciwia się miłosierdziu. Nie sprzeciwia się miłosierdziu. To jest w ogóle, to już zaraz do tego dojdziemy, ale bardzo niefortunne mówienie, że Bóg sprawiedliwy albo miłosierny. Ale to za chwilę. Żeby jeszcze zrozumieć lepiej, to znaczy oddać komuś coś, co się mu słusznie należy względem Boga bliźnich, to zobaczmy na dwa przykłady z życia świętej Faustyny. Wiecie, Faustyna zostaje chwalona przez Jezusa, że zachowuje posłuszeństwo przełożonym, prawda? I tak dalej. Dlaczego? Bo posłuszeństwo jest niczym innym jak realizowaniem sprawiedliwości. I te dwa przykłady z jej życia. Na przykład Faustyna, jak czytaliście dzienniczek, miała na początku wrażenie, że w jej zakonie jest bardzo czasu, mało czasu na modlitwę. Że, prawda? I dlatego stwierdziła, że będzie chciała zmienić zgromadzenie. To jest oczywiście doświadczenie wszystkich zakonników. Jak się idzie na postulat, to ma się wrażenie, że nie ma czasu. Potem rok później w nowicjacie patrzy się wstecz i mówi, tam było dużo czasu, teraz nie ma czasu. A w seminarium po prostu człowiek nie może uwierzyć, że miał tyle czasu w nowicjacie, bo teraz naprawdę nie ma czasu. A jak z seminarium wychodzi na placówkę, jest tyle obowiązków, to tak samo myślę o seminarium, że tam było błogo, tam było uporządkowane, tam był czas, teraz nie mam czasu. W obliczu relacji, spotkań, ludzi i tak dalej, wszystkiego. I ona miała takie doświadczenie na początku i chciała się zmienić zgromadzenie, ale Jezus się jej sprzeciwił, bo, no właśnie, a pragnienie nie było dobre, prawda? Chciała się więcej modlić. No nikt nie powie, że to jest złe pragnienie, było dobre. Ale nie było planem Bożym dla Faustyny. Boży plan był taki, że ma być tam, gdzie jest. I wiecie, Boża sprawiedliwość to jest pełnienie woli Bożej. I drugi przykład szybko. Gdzieś tam też zamiast pracować w kuchni chciała się więcej modlić, ale znowu no była taka sytuacja rzeczywiście, że ona miała dużo tej pracy, wolałaby się więcej modlić już potem zamiast pracować w kuchni, ale znowu nie byłoby to sprawiedliwością. I to przypomina mi się w nowicjacie, nie na moim roczniku, ale był taki brat, który jak wszyscy ruszali do pracy rano, to jego nie było. I się okazało, że w kaplicy siedzi i się modli. No i za którymś razem już go bracia czy magister po prostu tam, wiecie, do ściany, że no jak to jest, że do pracy idziemy, a ty zostajesz. On mówi, że no, że wy macie dar pracy, ja mam dar modlitwy. No i po prostu siedzi się. Bo tak Franciszek gdzieś tam pisał, święty właśnie, że jak ktoś ma dar pracy, niech pracuje, wiecie, i tak dalej. Nie wiem, co oni miał daru pracy. Oczywiście nie ma tego brata już w zakonie. Ona się zawsze mówi, ale nie z tego powodu. Więc sprawiedliwość, jak patrzymy, myślimy o tej Faustynie jeszcze, to jest również wybierać między dobrem a dobrem. To nie jest tylko wybór między złem a dobrem. Jak wybierzemy dobro, to jesteśmy sprawiedliwi. To jest wybór między dobrem a dobrem. I mam obowiązek jakiś, ale wydaje mi się, że mogę zrobić coś innego w tym czasie, też dobrego, to nie będzie sprawiedliwe. Ja kiedyś tak zawaliłem strasznie do tej pory wyrzuty sumienia, bo jak byłem neofitą jeszcze tu na targu, to do domu pojechałem, wiecie, i mama coś robiła po prostu. Ma takie swoje grządki przy domu. No i chciała, żebym jej pomógł, prawda? Ja jest argumentem, teraz się modlę, teraz nie mogę ci pomóc, bo się modlę. No jestem przekonany, że to było absolutnie złe właśnie i niesprawiedliwe z mojej strony. Powinienem się nie modlić wtedy, bo miałem wieczór czas i w ogóle dużo czasu, tylko później pomóc pracować. Ale odwrotnie też. Pojechałem kiedyś we Wrocławiu 3 lata temu we Wrocławiu, jak byłem, pojechałem do takiego domu dla starszych osób samotnych. To było Boże Narodzenie i pojechaliśmy tam z takimi dziewczynami grać, pokolędować, pobyt z tymi ludźmi. No i pojechaliśmy nawet, byłem niezłym wodzirejem wtedy, na tym akordeonie graliśmy, śpiewaliśmy i byliśmy tam, wiecie, z godzinę, półtorej i potem siedzieliśmy z tymi ludźmi i wiecie, miałem w głowie ciśnienie, że no, msza święta, byłem diakonem, muszę wrócić na mszę świętą, więc już idziemy, wracamy. Ale miałem intuicję szybko, że no, tego wieczoru powinienem tam zostać. Nie zrozumcie mnie źle, ale nawet nie być na Eucharystii. że ta Eucharystia była tam dla mnie wtedy. Że lepiej by było, tak mi się wydaje, takie miałem poczucie, myślę, że od Ducha Świętego, gdybym tego jednego dnia i wieczoru został z tymi ludźmi i spędził z nimi więcej czasu, niż wracał pobożnie, prawda, na mszę. To dla mnie to było trochę analogiczne, że to muszę, sobie wymyśliłem, że muszę na mszę, że sprawię. Oczywiście, wiecie, kontrastuję tutaj Eucharystię, która jest najważniejsza, wiem o tym, ale wiem, że wtedy tego jednego razu Eucharystią było po prostu dzielenie się sobą z tymi ludźmi. Więc też zawaliłem, ale takich przykładów mam więcej oczywiście w życiu. No, u nas jest to proste w klasztorze też, bo mamy, wiecie, uporządkowane życie. Mamy zasady, które wspólnie razem przyjmujemy i to jest bardzo proste i też się dziesiątki razy, to napisałem setki, ale zmniejszam na dziesiątki razy, sparzyłem na nieposłuszeństwie, wiecie, bo to są drobne rzeczy. A, tam nie pójdę na modlitwę południową, bo dokończę pracę, bo pójdę tylko na obiad czy coś, no i no różnie się to kończy. Albo Maria i Marta, to są takimi dobrymi przykładami. Marta chce bardzo dobrze, prawda? No tam, no dobrze chce. Chce zrobić coś, co powinna. No przyszli głodni, prawda, kilkunastu chłopa, to trzeba ich ugościć i samego Jezusa. Więc zasuwa jak tylko może, żeby sprostać. I słyszy: Marto, Marto, troszczysz się o wiele, a potrzeba tylko jednego. I wiecie, Jezus chciał innego dobra w tamtym momencie od Marty. Innego dobra. To jest, myślę, bardzo dobry przykład. A więc chodzi o wybór tego, co jest słuszne w tym momencie, albo powiedzmy, co jest najlepsze. I to się dokonuje zawsze. Jeżeli ojciec rodziny też na przykład kładzie jakąś wielką wagę i nacisk na modlitwę, narzuci sobie, prawda, nowen, różnych rzeczy, jeździ często na rekolekcje, udziela się, a na przykład zaniedbuje rodzinę w tym sensie, że nie buduje relacji z dziećmi albo z żoną, że tam nie gra wszystko, to nie jest sprawiedliwością. Mimo, że robi dobre rzeczy dla siebie. Teraz znowu, prawda, nieźle mnie nie rozumcie, nigdy nie chodzi o skrajność z drugą stronę, żeby się już nie modlić, w ogóle wyłączyć i teraz, bo tak też nie działa. Jak nie ma łaski i człowiek się nie modli, no to nie będzie miał siły po prostu, żeby sprostać codzienności, ale to będzie niesprawiedliwe, bo jest coś nie tak. Więc oddawanie bliźnim tego, co się im słusznie należy, to jest sprawiedliwość. I objawieniem takiej sprawiedliwości, czyli mamy te dwa obrazy już, tego porządku i tego oddawania wszystkim, co się im słusznie należy, objawieniem takiej sprawiedliwości Bożej w świecie jest najbardziej osoba Jezusa Chrystusa. Wiecie, świat został stworzony jako dobry na początku. Czytamy u Jana w prologu, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A zatem w Chrystusie wszystko zostało stworzone. I to Słowo nazwane jest u Jana Logosem. Bogiem było Słowo, czyli zasada wszystkiego. A logos możemy też przetłumaczyć właśnie jako porządek, prawda? Greckie słowo logika znamy, czyli coś jest bardzo uporządkowane. Mówimy, jak to się logicznie wypowiada, czyli w sposób bardzo uporządkowany. I właśnie tym jest logos, tym porządkiem też. Więc stworzenie ma swoją logikę, ma swój porządek i on jest wyznaczony właśnie przez osobę Jezusa Chrystusa jeszcze przed stworzeniem świata. Na początku świata był porządek, czyli człowiek był we wspólnocie z Bogiem, i człowiek był we wspólnocie z drugim człowiekiem w uporządkowany sposób. Człowiek dbał o świat. Niższe władze w człowieku były zawsze podporządkowane wyższym. Jezus powołuje się na ten porządek, właśnie mówiłem o tym wczoraj, prawda? On nas odwołuje, to jest bardzo ważne, że odwołuje nas do początku. Mówi, nie tak było na początku. A skąd on to wie? No bo on był na początku, on jest Logosem, przez niego wszystko zostało stworzone. On może powiedzieć, bo jest Alfą, jest początkiem, w którym wszystko jest. Jest stworzone. Ja jestem. Osobowy Bóg jest ładem i porządkiem. I człowiek mający w tym udział niestety zburzył wszystko przez grzech, prawda? I ma teraz poczucie, że żyje w jakimś nieładzie. Takim zewnętrznym i wewnętrznym. I to myślę, że wszyscy dobrze czujemy. Więc pytanie, jak powinno być? I żebyśmy właśnie wiedzieli, jak powinno być, to Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty. I dopiero w człowieku, w Jezusie, w człowieku Jezusie możemy zobaczyć człowieka sprawiedliwego. Takiego, jakim człowiek powinien być. gdzie właśnie te niższe władze nigdy się nie wymykają wyższym. Jezus jest porządkiem i jest realizacją tego porządku. On jest sprawiedliwy. Jest nowym Adamem, jest objawieniem Bożej sprawiedliwości. I no, tak naprawdę to dzięki Jezusowi wiemy, jak człowiek powinien funkcjonować. Jak powinien funkcjonować w relacji do Boga i w relacji do bliźnich. Więc tak rozumiemy Bożą sprawiedliwość. Jest to sprawiedliwość, która nigdy nie stoi w opozycji do miłosierdzia, jak to się często zestawia. Wręcz przeciwnie. Jak byśmy zobaczyli na Psalm 116, to zwróćcie uwagę, że tam są takie dwa wersety. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Bóg nasz jest miłosierny. To jest niebywałe, bo sprawiedliwość jest między łaskawością a miłosierdziem. Prawda? Nie jest niczym odległym. I chyba najmądrzejsze zdanie, jakie wymyśliłem teraz na tej konferencji, jest takie, że ale też to odkryłem, przygotowując, że jeżeli sprawiedliwością Bożą mamy na uwadze to, co powiedziałem na początku, w tym pierwszym obrazie sprawiedliwości, że Bóg jest wierny i każdy jest sprawiedliwy wtedy, kiedy jest wierny swoim postanowieniom. Więc jeżeli sprawiedliwością Bożą jest właśnie taka wierność swoim zamysłom, to jeżeli Bożym zamysłem jest okazanie nam litości, miłosierdzia, to Bóg jest właśnie sprawiedliwy wtedy, kiedy jest miłosierny. To jest sprawiedliwość Boża. Proszę? No. Jeżeli sprawiedliwością Bożą jest wierność swoim zamysłom, to jeżeli Bożym zamysłem jest okazanie nam litości, miłosierdzia, to Bóg jest właśnie sprawiedliwy wtedy, kiedy jest miłosierny. To jest bardzo ważne i na trzeciej konferencji jeszcze tak bardziej zobaczymy to, jeszcze bardziej zrozumiemy to Jego pragnienie sprawiedliwości, Jego sprawiedliwość jako taką. To jest kłopot dla nas, bo jak my słyszymy o Bożej sprawiedliwości, no to najczęściej nam się to kojarzy, nie wiem, czy się zgodzicie, z karą Bożą, nie? Wiecie, no tak. Owszem, jak popatrzymy na Nowy Testament, no to oczywiście, że mamy tam też obrazy sądu i mamy obrazy sądu ostatecznego i takiego wymiaru sprawiedliwości, prawda? Tylko, że no. To, no, tego nie będę rozwijał teraz, nie chcę. Chodzi o to, że tak, że wiecie, w Nowym Testamencie sprawiedliwość to nie jest tylko taka cnota właśnie w ujęciu prawniczym, etycznym, tylko to jest to pełnienie woli Bożej zawartej w prawie. Chrystus właśnie jako słowo wcielone wypełnia to prawo, będąc doskonale zjednoczonym z wolą Ojca. A Ewangelie stawiają przed człowiekiem właśnie to zadanie dążenia do większej sprawiedliwości na wzór Chrystusa. I wiecie, o Chrystusie się mówi, że był sprawiedliwy, bo wypełnił wszystko, co było zgodne z wolą Bożą. I podobnie jak pomyślimy o Biblii, to kogo jeszcze Biblia nazywa człowiekiem sprawiedliwym? Józefa, prawda? Pamiętacie, Józef był człowiekiem sprawiedliwym. O tym powiem jeszcze później, bo był ten problem, że oni jeszcze ta sprawiedliwość, to wypełnianie woli Bożej wiązało się mocno z prawem, a Jezus będzie nas powoływał do tego, żeby być bardziej sprawiedliwymi niż faryzeusze, żeby nasza sprawiedliwość była większa. Ale to potem. W każdym razie wydaje mi się, że to wystarczy. Pomijam te kilka stron jeszcze przykładów tego, jak w Nowym Testamencie uwidacznia się ta sprawiedliwość Jezusa, ale myślę, że to jest bardzo dla nas oczywiste. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zapamiętać przez tą konferencję, że Boża sprawiedliwość to jest ten Boży porządek w świecie i w nas i przyzywanie Bożej sprawiedliwości to jest przywoływanie, to jest proszenie o tą równowagę, którą zatraciliśmy, a dopiero ta równowaga pozwala nam żyć w jakiejś harmonii z Bogiem, z bliźnimi i powoduje, że jesteśmy po prostu pełni pokoju w sobie. I po drugie, że sprawiedliwość to jest oddawanie komuś tego, co się drugiemu słusznie należy. Ale o tym będę bardzo chciał więcej powiedzieć na drugiej konferencji. Jeśli chodzi o samego Boga, to Bóg jest sprawiedliwy względem nas i nam też oddaje to, co nam się należy. I Jego zamysłem jest przede wszystkim to, żebyśmy żyli. Bóg chce, abyśmy żyli. To jest Jego największym pragnieniem i zamierzeniem. I dlatego Jego sprawiedliwość polega na tym, że On robi wszystko, aby ten cel osiągnąć. I dlatego właśnie idea Jego sprawiedliwości, cała Jego idea sprawiedliwości wpisuje się w ideę miłosierdzia. Bo trzeba, aby nam okazało miłosierdzie, aby ten cel, który On ma, którym jest nasze życie wieczne, został osiągnięty. I chyba wystarczy.
Chwała Panu.